Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwy jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on uczyni, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jako że to dzisiaj nasze ostatnie spotkanie w tej edycji rekolekcji i jako że zaczęliśmy od... Bardzo zależało mi, żeby się skupić głównie na Biblii, żeby zastanowić się, co ona nam dzisiaj mówi w kontekście tych rekolekcji. I jak na początku wziąłem okładkę Biblii, czyli moment stworzenia, czyli Księgę Rodzaju, gdzie widzieliśmy ten ogrom, tą otchłań wody, to źródło niepewności, to, co jest we mnie, czego może nie znam, co mnie może przerażać, a co jest jednocześnie miejscem życia, nadziei, co może być dla mnie czymś jeszcze nieodkrytym. Z drugiej strony widzimy ducha, który się unosi nad wodami. A dzisiaj sięgnąłem sobie na drugą okładkę, czyli chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad Apokalipsą świętego Jana, czyli ostatnia księga Pisma Świętego. I mało tego, wziąłem prawie ostatnie słowa z 22, czyli ostatniego rozdziału Apokalipsy. Jakie słowa autor Apokalipsy do nas kieruje po tych wszystkich, wiecie, tragicznych, katastroficznych obrazach? Jesteśmy w wersie 17. Mówię, to już jest prawie koniec całej Biblii i takie jest przesłanie do ludzkości. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wodę życia darmo zaczerpnie. I później jest jeszcze kilka wersów, zachęcam, żeby je poczytać. Ja się tylko skupię na tym i objaśnię może innymi fragmentami Biblii. Ale zobaczcie, znowu mamy ducha i znowu mamy wodę. Tym razem już mamy wodę życia. Jak to rozumieć? I szukałem najlepszego miejsca w Biblii, które mogłoby nam to jakoś objaśnić, bardziej nakreślić, o co chodzi z tą wodą życia, z duchem, z tego połączenia w Nowym Testamencie. I prawie automatycznie wyświetliła mi się studnia Jakuba, bo ona ma odniesienie i do Starego Testamentu, i do Nowego Testamentu. Postaram się to w miarę, jakby tak, bo mam problem z logiką czasami, więc postaram się przynajmniej to jakoś tak sprzedać to w miarę logicznie. Pierwsze, takie trzy punkty chciałbym poruszyć. Pierwszy to jest Ewangelia świętego Jana i dwa miejsca z Księgi Rodzaju ponownie. Pierwsze, studnia Jakuba. Jaki to jest moment? Czy pamiętacie? Jesteśmy w czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jest to ten moment, gdy Jezus spotyka Samarytankę. Jest to miejsce spotkania z Samarytanką. Jezus przyszedł do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar. Tam, gdzie kiedyś Jakub dał pole swojemu synowi Józefowi. I właśnie było tam źródło Jakuba. Była to studnia, przy której pamiętamy wszyscy tę historię. Siedzi sobie Jezus w najgorętszym momencie dnia. Przychodzi do niego kobieta, nie z tego samego klanu, nie z tego samego rodu, kompletnie obca. Nie dość, że kobieta, to jeszcze poganka, którą oni, Żydzi, nie utrzymywali stosunków, relacji z tymi ludźmi. Przychodzi do niego poganka, więc to jest podwójne zgorszenie, myślę. I przychodzi do niego Jezus, jeszcze do tej poganki, mówi, daj mi pić. Było to, myślę, że jeżeli trafił się jakiś ortodoksyjny Żyd, był bardzo zgorszony tą sytuacją. Jezus nie po raz pierwszy łamie już schematy. I właśnie zastanowiła mnie ta sytuacja Jezusa, który rozmawia z Samarytanką. I mało tego, Jezus jest tutaj jeszcze mało miłosierny, bo on jej wypomina przeszłość. On mówi, przyprowadź swojego męża, nie mam męża, słusznie. I jeszcze Jezus wcale nie unika prawdy, mówi, miałeś 5 mężów, a ten, z którym jesteś teraz, nie jest nawet twoim mężem. Jak to jest, że Jezus w ogóle jakby nie jest miłosierny w tej scenie? On jej wypomina to, co zrobiła. Dlaczego tak robi? Ten miłosierny Jezus, który się zachowuje po raz kolejny może w sposób niezbyt miłosierny. Ale w tym jest głęboka prawda i właśnie to, że jak pamiętacie, jak się kończy ta scena, prawda? Ta kobieta odkrywa sobie, że Jezus jest prorokiem i w końcu staje się apostołką, rozgłasza Jezusa wszędzie, gdzie tylko się dało, w tej krainie. Czyli, zobaczcie, jest to spotkanie Jezusa, powiedziałbym, z kobietą po przejściach, osoby z bolesną przeszłością, która może chciałaby o niej zapomnieć, osoba, która może straciła perspektywę, która może uważa, że najlepsze to już tylko to, co już za nami, nie mam już perspektyw, jestem sama, nawet sama muszę sobie wodę, muszę się o samą siebie zatroszczyć. Niezbyt optymistyczny obraz. Jezusa, który osobie po przejściach jeszcze wskazuje, co było trudne w jej historii. Dlaczego Jezus tak robi? I żeby to bardziej objaśnić, bo myślę, że ta scena nie do końca to jeszcze wyjaśnia. Sięgnąłem do Starego Testamentu i tak jak mówiłem, jesteśmy w dwóch fragmentach Księgi Rodzaju. Pierwsze to jest rozdział dotyczący tej ziemi Jakubowej, bo chciałbym się zastanowić nad dwoma słowami teraz. Studnia i ziemia Jakuba. Pierwsze, ziemia Jakuba. Co to było za miejsce? To jest właśnie miejsce, które w tamtych czasach Jakuba było czymś pośrodku krainy. Później, jak się królestwo podzieliło, było na pograniczu. Było to miejsce oznaczające rozdarcie, rozłam państwa na dwa królestwa. Myślę, że w naszych wspólnotach też to niech to symbolizuje rozłamanie się, brak spójności, brak jedności naszych wspólnot, tam gdzie się dzielimy, tam właśnie jest coś takiego. Jest to miejsce jakiegoś niepokoju, rozłamu, miejsce, którego pewnie wszyscy unikają, bo nikt nie lubi być na granicy. A Jezus, zobaczcie, znowu tam sobie idzie. I mało tego, jest to miejsce, w którym kiedyś Jakub schronił się, uciekając przed swoim bratem Ezawem, pamiętamy tę scenę. Jest to miejsce, w którym Jakub wyrzekł się bożków, ale jednocześnie wyznał swoją wiarę, ale jednocześnie jest to miejsce, w którym mieszały się prądy pogańskie z prawdziwą wiarą i prawdziwym kultem Boga Izraela, miejsce pomieszania. No właśnie, warto sobie zadać pytanie o to, jak my funkcjonujemy. Czy my jesteśmy na takiej granicy troszkę, że jesteśmy na pograniczu tego, co jest Boże, z tym, co jest pogańskie. I chciałbym już teraz przejść do takiego głównego momentu, o którym tutaj chodzi, o tą studnię. Cofnijmy się troszkę jeszcze w Księdze Rodzaju. Była taka postać, którą wszyscy znamy, nazywał się Izaak, który miał swojego wysłannika Eliezera, który powiedział, znajdź mi żonę. Izaak powiedział do Eliezera, znajdź mi żonę. I ten Eliezer powiedział, już wyruszył w drogę, albo właściwie, przepraszam, powiedział to Abraham. Abraham powiedział do Eliezera, żeby znalazł Izaakowi żonę. I co powiedział tak Abraham? Panie Boże, Pana Boga mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj. Bądź łaskaw dla mego Pana Abrahama, gdy teraz stoję przy źródle, i gdy córki małżonków mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem, nachyl mi dzban twój, abym się mógł napić, a ona mi odpowie, pij, a i wielbłądy twoje napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla swego sługi Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego Pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nahora, brata Abrahama, wyszła z dzbanem na ramieniu. Panna ta była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wracała. Wtedy sługa już szybko zabiegł jej drogę i rzekł: daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A ona powiedziała: pij, panie mój. I szybko pochyliła swój dzban i dała mu pić. Bo nie uważacie, że jest mnóstwo podobieństwa między tymi dwoma opisami? I tak jakby porównać te dwa opisy. Z jednej strony mamy kobietę po przejściach, z drugiej strony mamy, powiedziałbym, jeszcze nietkniętą wybrankę. Idealną, piękną wybrankę. Serce, które może już zostało zranione. Z drugiej strony mamy serce, które jeszcze jest takie piękne. Jeszcze, powiedziałbym, niedotknięte przez tę rzeczywistość. Z jednej strony mamy kobietę może już nawet porzuconą, a z drugiej strony mamy oblubienicę, która jeszcze z mężem się nie połączyła. Jakie to ma dla nas znaczenie? Jak to rozumieć? I tutaj zwróćcie uwagę na trzy słowa też. Duch pojawił się w tych czytaniach, o których mówię, był znowu duch, była woda życia i była prawda. I to są trzy słowa, z którymi chciałbym dzisiaj zostać. Duch, który się cały czas unosi, tak jak od Księgi Rodzaju, on się ciągle unosi, on jest ciągle źródłem inspiracji, ciągle jest źródłem nadziei, ciągle jest źródłem ufności. Duch Święty nie przychodzi po to, żeby przytłoczyć, tylko żeby podnieść. Druga rzecz to jest słowo prawda. I to jest, myślę, wyjaśnienie, dlaczego Jezus mówi o tej kobiecie, co ona zrobiła. Bo nie da się dojść do Pana Boga bez prawdy. I w tym kontekście myślę, że warto powiedzieć, że ja nie zmienię swojej historii, nie zmienię tego, co już za mną, bo nie mam na to wpływu. To już jest tylko w rękach miłosierdzia Bożego. Ale ufność i nadzieja jest taka, że mnie to wcale już nie musi determinować. Że jeżeli tak żyłem, czy tak funkcjonowałem, czy nawet miałem 5 mężów, to nie znaczy, że ja tak muszę żyć. Że to mnie jak wpływa na mój... Jakby, że ja mam do końca życia być człowiekiem smutnym, rozpatrywać festiwal straconych szans, być tylko ciągle człowiekiem rozpaczy, smutku, wypatrywać się tylko, wiecie, tego, co najgorsze. To nie jest działanie Ducha Świętego. To jest druga rzecz i to jest prawda. Prawda, która nie przytłacza, prawda, która ożywia, prawda, która podnosi z tego, co było złe. To jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty nie dokłada kamieni, tylko stara się je zdjąć. Myślę, że sami sobie nawzajem bardzo świetnie dodajemy kamienie, żeby tylko nie ruszyć z miejsca. I trzecie słowo to jest woda życia. Woda życia. Jak to rozumieć? Właściwie w tych trzech fragmentach i w Księdze Rodzaju jest woda i Jezus mówi w Ewangelii: daj mi pić, woda żywa, i w Apokalipsie też to jeszcze później mamy. My teraz, myślę, do końca już nawet nie możemy docenić tego faktu, ale w czasach pierwotnego Kościoła, gdy ludzie chrzcili się, byli chrzczeni w wieku dorosłym, to musiało wywoływać wstrząsające doświadczenie. Bo ta woda życia to nie jest to, co my kiedyś zaznamy po śmierci, tylko to odsyła nas do momentu chrztu. I osoba, która była chrzczona, w tym momencie zdawała sobie sprawę, że z tej kobiety na przykład, która miała 5 mężów, która miała taką przeszłość, która sobie tak nie radziła, była samotna, bo przychodziła, staje się tą Rebeką, której Bóg przywraca to pierwotne piękno, przywraca tą perspektywę, przywraca tą radość. Jak ja w swoim życiu podchodzę do momentu chrztu? Czy ja widzę, czy może czekam tylko, że właśnie ten moment kiedyś nadejdzie? Czy ja nie dezawuuję w tym momencie łaski Chrztu Świętego? Jakie znaczenie w moim życiu ma Chrzest Święty, w którym do mnie przychodzi Bóg? Czy ja teraz, będąc na przykład, nie wiem, żyjąc, mam świadomość, że ja już jestem w erze, nie wiem, kiedyś tam gdzieś, pamiętam, ze znajomymi gadałem wypoczet czasów ostatecznych, bo to prawda, tylko że ona trwa już od 2000 lat. Czasy ostateczne trwają od momentu tajemnic paschalnych Jezusa. I dla nas, jako chrześcijan, jest to miejsce radości, ufności, nadziei. Jak ja to widzę? Czy dziękuję Panu Bogu za ten dar, że się do mnie zniża, po to, aby mnie podnieść, że przywraca mi ciągle i nieustannie moje piękno, gdzie ja może próbuję to piękno w sobie zdusić, wiecie, zapomnieć o tym, kim jestem de facto, a Jezus przychodzi i właśnie przywraca mi, zdejmuje te kamienie ze mnie, przywraca moje piękno, ufność, przywraca mi perspektywę, pokazuje mi, gdzie jest moje prawdziwe życie i wcale nie mówi, że moja przyszłość przede mną jest smutna, tylko że Bóg jest dobry i Bóg mnie przychodzi ocalić, podnieść, nadać mi właściwą perspektywę i przywrócić mi właśnie ten stan pierwotnej piękności, pierwotnej radości, ufności i przede wszystkim więzi z Panem Bogiem, bo to jest źródło wszystkiego. Jaka jest moja relacja z Bogiem? Czy ja temu Panu Bogu ufam? I czy On mnie podnosi? I przede wszystkim, czy ja mam z Nim osobistą więź? Czy może wszystko próbuję zrobić własnymi siłami?